zdarzają w życiu takie sytuacje, czasami zupełnie nieoczekiwanie potoczne. Spotykamy się z kimś po latach i pada takie pytanie, które często jest takie konwencjonalne, co tam słychać, jak się czujesz, jak ci idzie, gdzie jesteś. No, cześć, fajnie, świetnie, wszystko dobrze. Ale czasami to samo kolokwialne pytanie staje się jakoś głębsze. Osoba, która to pytanie zadaje, jakoś tak poważniej patrzy i na pytanie, gdzie jesteś, czy wszystko dobrze. I wtedy przychodzi chętka, ona zdumiewa czasami, wręcz tak zawstydza się człowiek, aż tak płoszy, myśląc, tak, jestem szczęśliwy, tak, wszystko dobrze się układa. I wiadomo, wtedy to pytanie, taka odpowiedź nie jest taka zdawkowa, nie oznacza, że zapominam, czy odsuwam całą świadomość jakichś tam goryczy, różnych błędów, niedokonań, ciemnych spraw, takich, które ze mnie samych wynikają, albo też ze zdarzeń czy okoliczności, z którymi się stykam. I mając tego świadomość, mówię jednak tak, jestem szczęśliwy. To jest zawsze obarczone jakimś taką nutą goryczy, czy właśnie taką może nawet smugą melancholii, ale mówię tak, jestem szczęśliwy. I takie zdarzenia, takie poczucie pełni, takiej cudowności momentu, tej chwili, czasu, ono mi się zdarza. To nie jest tak, że nie było, a potem bęc w 97 nagle było, a potem już coraz gorzej i teraz już... Nie, takie rzeczy się zdarzają. To są chwile rzeczywiście takie piękne. Bardzo często one są bezpośrednio, często związane bezpośrednio z teatrem, z pracą w teatrze. Nie? Nie tyle z premierami, albo z recenzjami, albo z brawami, które się słyszy na widowni. To nie, to zwykle, zwłaszcza te premiery, pochwały spinają tak samo, w takiej samej mierze jak krytyka, czy jakieś takie niemiłe rzeczy, które się słyszy. Ale praca z próby w teatrze, zdarzają się takie momenty, że się pracuje, próbuje, gada, wątpi i że się nagle się czuje, że to, co się tam wydarza na tej scenie, czy w sali prób, między aktorami, to są momenty takiego wzruszenia, spełnienia, że kiedy tam ta scena się odbywa, ona już się skończyła, tam padło ostatnie zdanie i tak wszyscy milczą. I tak się właściwie nie ma co, nie chce się gadać. Gdyby tak ścisnąć to, czy mówimy jak cytrynę, co by się nie gadało, to jednak jest związane z ludźmi, ze zdarzeniami między ludźmi. Te wzruszenia, to takie spełnione milczenie. Wiem, to brzmi po prostu jak jakieś kaznodziejskie albo jakieś takie... Ale rzeczywiście wtedy to poczucie takiego, że się nie jest samemu. Przychodzi mi teraz do głowy taka historyjka. To, co mi się przydarzyło stosunkowo niedawno, to było i prywatne, i teatralne zarazem. Mianowicie w Teatrze Narodowym zrobiłem przedstawienie, które się nazywa Wieczór Trzech Króli. To jest ostatnie przedstawienie chyba, które zrobiłem. Tam jest dużo muzyki, śpiewania, one są pogodne. Jedno z chyba z najjaśniejszych przedstawień, jakie udało mi się zrobić w życiu. Mogę to śmiało powiedzieć. Im ciemniej dookoła, tym bardziej chciałem zrobić takie przedstawienie i mam poczucie naprawdę jakiejś takiej satysfakcji. I przez to, że jest muzyczne i dużo piosenek, to jest sprzyjające również temu, żeby ludzie, którzy też jak Kanye Dżdżu wyglądają tej jakiejś takiej jasnej strony świata. Więc to przedstawienie, można powiedzieć, cieszy się dużym powodzeniem. do tego stopnia, że dyrektor teatru postanowił, że urządzi granie tego przedstawienia na Sylwestra. 30 grudnia, 31 i 1 stycznia. Bilety wyprzedane, nawet kupiłem bilet dla swojej żony, wiedząc, że sam będę w tego Sylwestra to tam gdzieś w kulisach oglądał. 29 grudnia wieczorem dzwoni telefon dyrektor Engret, mówiąc, że Piotrze, słuchaj, musisz wystąpić w tym przedstawieniu, bo mamy chorego aktora i nie ma nikogo innego i ty musisz wystąpić. Mimo zimowej pory wyszedłem na balkon zapalić papierosa i po powrocie oddzwoniłem, mówiąc, że dobrze. Na całe szczęście rola, o której mowa, jednego z takich pijaczków, pan Tobiasz Czkawka, była taką rolą, której nie dotyczyły partie jakichś tam operowych, wokalnych popisów. Z tekstem w ręce przez 3 wieczory ganiałem po scenie w takiej rudej peruce, w okularkach i z pełnym zaangażowaniem próbowałem nie zawalić tego przedstawienia. No wiadomo, to, że to mnie kosztowało mnóstwo zdrowia i nerwów, to wiadomo, ale miałem też takie poczucie, że no, tak trzeba zrobić. Cała ten długi wstęp zmierza do tego momentu takiego spełnienia czy szczęścia. I on to nie polegał na żadnym artystycznym rzeczy, tylko poziom tego lęku, tego przerażenia, tej bezradności, kiedy się stoi na takiej wielkiej scenie i jest się wprzęgniętym w jakiś mechanizm taki potężny. I mimo że znałem to przedstawienie dosyć dobrze, to jednak stojąc po drugiej stronie w tym kołowrotku, to rzeczywiście trudno było rozpoznać kierunki świata. Przyszło do takiego momentu, że jednego z tych wieczorów miałem do powiedzenia tekst, do którego należało uruchomienie całej tam fabularnej jakiejś historyjki. Tak tutaj na proscenium sobie siedziałem i mówię, tam wzbudźmy puszczyki, zahałasujmy, zaśpiewajmy tak, że wszyscy się pobudzą. No i bez tego tekstu nie można było zacząć śpiewać i się pobudzić. Ruszyłem z tym zdaniem i utknąłem kompletnie. Zapomniałem języka w gębie. I Cezary Kosiński, mój przyjaciel, aktor, który tam błazna, podszedł tak do mnie, przycupnął i mówi, Tobiaszu, co byś powiedział, jakbyśmy wzbudzili puszczyki w nocy i zaśpiewali tak, aż wszyscy. Ja mówię, no właśnie. To jest anegdotyczne oczywiście, żartobliwe, ale ja mówię o tym momencie takiego szczęścia. To już, i zmierzam do czegoś bardzo serio. To znaczy zobaczyłem oczy tego Czarka Kosińskiego. Takie ufne, przyjazne, dobre oczy człowieka, który patrzy na mnie i właściwie miałem poczucie, że mnie przytula. I to nie była sprawa aktorska, taka zawodowa. Była też również, ponieważ tam wykonywaliśmy jakieś prace, tylko że patrzył na mnie człowiek, który po prostu mnie lubił, który mi pomagał, który mówił, jesteś bezpieczny, róbmy dalej, nie bój się. Tak? To było wspaniałe. To było bardzo głębokie dla mnie przeżycie. Całą tą nikczemność świata, głupotę, okrucieństwo, durnowatość, jakoś to kłamstwo, te wszystkie okropieństwa po prostu, one czasami tak osaczają, tak są bolesne, trudno to wytrzymać. Tak? Jest milion odpowiedzi, co z tym fantem zrobić. Ani teatru się nie robi na Wyspach Galapagos, ani widzowie nie mieszkają na Wyspach Galapagos. Nie? To wszystkich dotyczy, ale też każdy z nas, wszyscy mają strasznie dużo zmartwień. Zmartwień, wątpliwości, lęku. Wszyscy są strasznie pozapinani. Mają mnóstwo powodów do tego. Problem teraz jest taki, co teatr, ja sam, dla sobie samemu, tak? Co jak już będę zajmował ludziom wyzwanie stojące przed reżyserem, który urządza kolejne przedstawienie, jest taki, jak odpowiadać, tak, jak z tym rozmawiać ze sobą. Każdy jakoś inaczej to, ja sam różnie to odpowiedzi udzielam sobie, ale no przede wszystkim nie można powiedzieć, że jest fajnie. I tak hopsa, hopsa. No, jakoś trzeba brać pod uwagę świat i ludzi. Czas. To jeszcze nie jest odpowiedź, no bo można pójść taką drogą, żeby tą całą ciemność, okropieństwo jakoś pokazywać właśnie. To znaczy, żeby w ten sposób obrazować to, co jest. Nazywać to, jakoś diagnozować. Patrzcie, to jest, tak jest, w tym jesteśmy. I ludzie przez to, że się w tym rozpoznają, mówią, no tak, ów. Znaczy może nie ów, może to nie jest leczące, ale w ten sposób jakoś się mogą rozpoznać w tym świecie swoje różne utrapienia. No ale jest też druga strona, że czasami takie przedstawienia, może i słuszne, może i dramatyczne, czy okropne, ale wzbudza to w człowieku, Boże, nie chcę jeszcze, żeby mi dokładali. Że czasami właśnie takie obrazowanie tego świata rozbitego, przekroczmy tabu, tak, pozrywajmy maski, ukażmy całą hipokryzję i kłamstwo świata, dowalmy temu jeszcze. Czasami mi się wydaje, że to jest jakieś piekielne. Mało nie leczy, to naprawdę dolewa oliwy do ognia, to mnoży kataklizm, jakby to jest coś, co rozwala. Zwłaszcza wtedy, kiedy widzę w tym przedstawieniu taki rodzaj lekkości, którą się to, że gdzie mam takie poczucie, że wykonawcy, czy że stawiają sobie takie zadanie, zróbmy taką czarną mszę. Zainteresowaniem jest to, żeby zobaczyć, jak bardzo można zrobić czarną. To znaczy, jak najspektakularniej można zrobić czarną. To jest wyścig nie w stronę ratunkową. No ale ta druga strona, to znaczy robić właśnie z powodu tego czarnego. Szukać coś, co ma ręce i nogi, ma początek, środek, koniec. Co jest harmonijne, tak? Co jest poukładane, co niekoniecznie musi rąbać. To właśnie znowu mówię o tym ostatnim przedstawieniu. Czasami się buntuję, tak jak wszyscy lubią zupę pomidorową, to tak, no trudno znaleźć w Polsce człowieka, który słucha piosenek i który by nie doceniał mistrzostwa, klasy, aury, mądrości Jeremiego Przybory i Wasowskiego i tych piosenek tam o drabach, no. Albo na całej połaci śnieg i te wszystkie inne. Jest to mistrzostwo Polski i Europy, i świata, muzyczne i tekstowe. Tak? Z powodu być może tego tonu takiego lżejszego, tego poczucia humoru, tego takiego tonu żartobliwego często. O Romeo, to nie rozmowa międzymiastowa, to rozmowa międzyludzka, śpiewa Kalina Jędrusik. Z powodu tego być może takiego tonu, że to są takie rozrywkowe piosenki, oni są zawsze tacy, no, można powiedzieć, drugorzędni, albo też traktowani tak w sposób taki, no wiadomo, fajnie, ale to jest takie niepoważne. Trochę ja się buntuję przeciwko temu.